Dni stają się dłuższe, słońce mocniej przygrzewa, zbliża się wiosna. Świadczą o tym też pierwsze śpiewy ptaków, odzywających się jeszcze niepewnym głosem, zwłaszcza w słoneczne dni. To ptaki, które między innymi spędziły u nas zimę, ale jednocześnie zaczyna się wielki powrót ptasiej braci z zimowisk i wyścig o to, kto zajmie najlepsze miejsca na gniazda i wychowanie młodych. Kogo możemy się wkrótce spodziewać, a które ptaki zawitają do nas jako ostatnie, o tym dziś w Ekosferze. Do 15:00 Aneta Gała-Burda. Zapraszam. Gościem jest Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim powiemy jeszcze o tych ptakach, które już przyleciały, to powiedzmy o tych, które u nas zostały i które powoli też niektóre zaczynają nas opuszczać. To je najgłośniej słychać?
Jeszcze nie. Znaczy słychać te, które przylatują. One coraz wyraźniej akcentują swoją obecność. W powietrzu możemy usłyszeć już migrujące, czyli wędrujące na północ, skowronki, takim swoim charakterystycznym zaśpiewem, jak troszkę bardziej przygrzeje słońce, to możemy je usłyszeć. Natomiast faktycznie ptaki, które u nas zimowały, które zazwyczaj przylatują do nas, jak my tu mówimy, na zimę, gdzie Polska jest dla nich tak zwanym ciepłym krajem, jak jamiołuszki, powoli zaczynają się zbierać na północ albo czeczotki. W tym roku mieliśmy całkiem sporo czeczotek. To jest taki ciekawy gatunek, który przylatuje do nas z północy, kiedy na północy Europy zaczyna brakować, jest nieurodzaj niby szyszek, nasion, które one zawierają, olszy i nasion brzozy. To wtedy one przylatują tutaj do nas. Także wracają już na północ czyże. W tym roku było ich, co ciekawe, mniej niż zazwyczaj. I ma to związek z obecnością, urodzajem nasion na północy sosny. Jeżeli tam sosna jest akurat owocuje, czyli jest dużo nasion, ma rok nasienny, to czyże jest u nas mniej.
To słyszymy skowronki. Co jeszcze tak głośniej słyszymy?
No oczywiście gęsi. Już na niebie, nawet nad Białymstokiem.
Gęsi są wyjątkowo głośne zawsze.
Tak, pojawiają się gęsi, duże stada. Nas to ornitologów zawsze bardzo cieszy, kiedy wracają gęsi, bo po pierwsze to łatwo je zobaczyć. Duże, takie majestatyczne ptaki, bardzo inteligentne, żyjące w dużych stadach. No i nigdy nie wiadomo, co takie stado przyniesie. To znaczy bardzo często one migrują w takich mieszanych stadach z różnymi innymi gatunkami gęsi, często bardzo rzadkimi, jak na przykład bernikla rdzawoszyja albo bernikla białolica, już trochę liczniejsza, coraz liczniejsza, albo gęś krótkodzioba. No i tutaj ornitolodzy, którzy teraz obserwują ptaki, jeżdżą w te doliny rzeczne, doliny Narwi, doliny Biebrzy, przeglądają te stada właśnie w poszukiwaniu tych najrzadszych gatunków.
A jeżeli chodzi o lasy, bo głośne są dosyć dzięcioły, które teraz z większą siłą kują te drzewa.
Tak, jeszcze niestety mamy zimę, czyli dobrze o tyle, że im dłużej taka pogoda się utrzyma, tym dłużej będziemy mieli rozlewiska, co jest bardzo dobre dla przyrody, zwłaszcza dla ptaków. Pogoda ta na razie powstrzymuje dzięcioły jeszcze i inne ptaki przed rozpoczęciem takiego w pełni sezonu lęgowego, natomiast słyszymy już w lesie dzięcioły czarne. Dzięcioły czarne już są w swoich rewirach, miauczą, one w taki charakterystyczny sposób się też odzywają, zajmując właśnie swoje terytoria, przeganiając inne ptaki i przygotowując się do kucia dziupli.
O tej porze powinny też głośno śpiewać kosy i drozdy, ale rozmawialiśmy, że nie słyszałeś do tej pory.
Zazwyczaj o tej porze roku drozdy, śpiewaki już można było w ciągu dnia, o wieczorem, późnym popołudniem usłyszeć śpiewające w Puszczy Knyszyńskiej, Białowieskiej. One już tutaj sobie były. To jest taki jeden z pierwszych właśnie takich leśnych zwiastunów wiosny. A w tym roku jeszcze ich nie słyszałem. Być może jakieś pierwsze doleciały, ale niechętnie się odzywają ze względu na właśnie panującą aurę. Także na razie jeszcze ta zima ciągle te ptaki powstrzymuje przed powrotem tutaj do północno-wschodnią część kraju ze względu na dosyć srogie warunki, jakie panują.
A nasze miejskie ptaki, takie wronowate, krukowate, gawrony, kawki?
Gawrony zajęły już swoje kolonie lęgowe, powróciły do nich, rozpoczynają powoli odbudowywanie gniazd, ale to im dosyć długo schodzi, bo taki szczyt liczebności tych gniazd, kiedy już w pełni rozbudują kolonie, to przypada na około połowę kwietnia, także jeszcze trochę czasu mają, ale już faktycznie tych gniazd zaczyna systematycznie przybywać. Kawki już też kręcą się koło otworów w blokach, szczególnie tam, gdzie brakuje klatek wentylacyjnych, jakichś takich dużych szczelin przy obróbkach blacharskich, zajmując swoje gniazda, to jeszcze też trochę potrwa. Sroki już też zaczęły budować gniazda, także też już niedługo będą szykowały się do lęgów.
No a sikorki coraz rzadziej zaglądają na balkony, czyli już im w miarę łatwo chyba zdobyć ten pokarm i już nie potrzebują tak naszej pomocy.
Zgadza się, jak już nie ma śniegu, to sikory sobie całkiem dobrze radzą, bo one penetrując pnie drzew, z pomiędzy kory wydobywają jaja owadów, jakieś larwy, poczwarki, które tam zimują, więc nie potrzebują już tak bardzo naszej pomocy i dokarmiania. I one, kiedy robi się cieplej, rzeczywiście jako jedne z pierwszych zaczynają akcentować to, że przychodzi wiosna. Ten słynny, taki charakterystyczny głos bogatek, które zaczynają się odzywać tym swoim takim pitu, 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 pitu w momencie, kiedy przychodzą ciepłe dni, a jeszcze trzyma mróz, no to podnosi nas wszystkich na duchu, że już niedługo przyjdzie wiosna.
Wróble szaleją?
Jeszcze nie, jeszcze trzymają się w dużych stadach, aczkolwiek już zaczynają odwiedzać też różne szczeliny, otwory, w których mają swoje gniazda. Jeszcze nie widziałem, żeby znosiły tam materiał gniazdowy. Ja u siebie na balkonie mam 3 budki dla jeżyków, które zamontowałem kilka lat temu i w pierwszej kolejności zajmują je wróble. Niestety nigdy im się nie udaje wychować młodych, bo zaraz po tym przylatują szpaki, które ich z tych budek wyrzucają. I tak będzie też w tym roku, bo już przyleciały też szpaki. Bardzo duże stado w Białymstoku, około 500 ptaków widziałem na początku marca kręcące się w okolicach kościoła przy ulicy Sybiraków. Tam jest taki duży nieużytek i tam one sobie nocowały, te szpaki. A że mieszkam w pobliżu, to już zaczynają zaglądać do moich budek. No i niestety wróble będą musiały się stamtąd zwinąć, bo szpaki są duże, agresywniejsze i wróble niestety nie dają z nimi rady. I co ciekawe, one jak już wyprowadzą swoje młode, tak na początku czerwca pojawiają się jeżyki, które już oczywiście od jakiegoś czasu są, bo przed tym na początku maja, ale ponieważ budki są zajęte, to nie mogą przystąpić do rozrodu, ale jak tylko się zwolnią, natychmiast do nich wchodzą, przystępują do składania jaj, wychowu młodych i zawsze udaje im się wylecieć w porę.
Za chwilę więcej powiemy o tych wszystkich śpiewających teraz ptakach. Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a o czym innym możemy rozmawiać, kiedy dni stają się dłuższe i kiedy słońce coraz mocniej świeci, jak nie o wracających ptakach. No właśnie mówiliśmy o tym, że niektóre przygotowują się już do odlotów, niektóre u nas przezimowały, a niektóre przyleciały z Kowronki i je słychać chyba najgłośniej w tej chwili, tak? Bo teraz porozmawiamy o tym, które słychać najgłośniej.
Jak się robi ciepło nad polami, łąkami, to skowronki zaczynają śpiewać, już można je w wielu miejscach usłyszeć. W niektórych miejscach słychać takich bardziej suchych też skowronki borowe, kiedyś tak zwane, teraz nazywane lerkami, też bardzo, bardzo ładny, jeden z piękniejszych ptasich śpiewów, taki trochę smutny, taki trochę płaczliwy, ja go bardzo lubię. Takich właśnie miejsca, gdzie jest sucho, otwartych, w zrębach, w lasach możemy tego ptaka usłyszeć. Już też u nas są czajki, przyleciały pierwsze czajki, także nad polami.
Czajki śpiewają?
One odzywają się w taki swój charakterystyczny sposób, nawołują. Taki trochę jakbyśmy starali się nastawić odbiornik radiowy. To jest bardzo też taki interesujący i ciekawy, charakterystyczny, nie do pomylenia głos tych ptaków. No i gęsi, tak jak wspomnieliśmy, no, lecą już i głośno się odzywają, przynajmniej akcentują swoją obecność.
Ale to nad terenami wodnymi, tak?
Nad miastami też, jak ciągną w takich dużych stadach, kluczach, to można je spotkać, usłyszeć. No i żurawie. Żurawie też już przyleciały, one przylatują bardzo wcześnie, bo zimują blisko, południowa Europa i zachodnia Europa, Hiszpania. Także szybko wracają na swoje lęgowiska i tam też akcentują, jak zajmują swoje terytoria, swoim donośnym głosem, zwanym klangorem, swoją obecność.
Zięba, myszołów, te wszystkie wróciły.
Myszołowy częściowo zimują u nas. One się wymieniają trochę jak gawrony, że tam część naszych gawronów odlatuje w cieplejsze rejony, a do nas przylatują te z północy, tak podobnie z myszołowami. Duża część tych myszołowów zostaje. Myszołowy włochaty to jest taki gatunek ptaka drapieżnego szponiastego, który lęgnie się w północnej Europie i one już zaczynają powoli odlatywać. W tym roku w ogóle było ich dosyć mało. Natomiast zięby, tak, już przylatują, ale coraz częściej zaczynają u nas zimować. Zięba jest jednym z tych gatunków ptaków, podobnie jak rudziki, jak kosy, wodniki, takie ptaki wodnobłotne, które coraz częściej obserwujemy zimą.
Być może dlatego, że mieliśmy ostatnio lekkie zimy, ale ta zima to dała się wszystkim chyba we znaki, więc czy to na przykład może być taki trend odwrócony, że one jednak przestaną zimować, dlatego że taka zima była ciężka?
Oczywiście może się tak zdarzyć. Faktem jest to, co powiedziałaś, że one zaczęły zimować dlatego, że były lekkie zimy. Teraz, jeżeli miałyby wrócić takie znowu dosyć srogie zimy, to ten trend na pewno odwróciłby się. Ale czy rzeczywiście do tego dojdzie? Tego nie wiemy. Raczej wątpię, żeby takie zimy miałyby się utrzymywać już stale. Znaczy, mówi się o tym dużo, że nastąpi odwrócenie pewnych warunków pogodowych, że u nas rzeczywiście w niektórych rejonach, tam gdzie jest chłodno, będzie cieplej, a tutaj u nas, gdzie generalnie było cieplej, będzie chłodniej. Będziemy właśnie mieli chłodne wiosny, chłodne lata i ciepłe zimy, więc być może ten trend właśnie tak będzie wyglądał i wtedy te ptaki na zimę będą u nas zostawać.
Czy kukułki słyszymy, czy jeszcze?
Jeszcze nie, jeszcze to jeszcze nie jest ten czas. Tak, to w kwietniu, tak w połowie kwietnia będą się pojawiały kukułki.
To zanim porozmawiamy o tych ptakach, które jeszcze do nas przylecą, to powiedzmy dwa słowa w ogóle, po co ptaki śpiewają, dlaczego one śpiewają?
Śpiew ma wiele funkcji. No, taką podstawową to jest przywabienie oczywiście partnera. Nam się wydaje takie bardzo antropocentryczne spojrzenie, że ptaki śpiewają, żeby nam umilić czas i
no
przebywanie
tak,
na świeżym powietrzu.
Tak robią.
Ale nie łudźmy się, jest tym konkretna metoda i cel. Zdobycie partnera, dlatego ptaki nie śpiewają zimą albo nie tak intensywnie, ale przed okresem składania jaj, wychowu młodych właśnie po to, żeby zdobyć partnera. W głosie jest zawartych wiele informacji, które ptaki są w stanie odczytać, zrozumieć. Partnerzy i rywale, samica słuchając, przysłuchując się takiemu śpiewowi takiego ptaka, który akcentuje swoją obecność, jest w stanie wyczytać, w jakiej on jest kondycji, jak jest silny, czy jest dobrym partnerem, który jest w stanie utrzymać terytorium i zapewnić jej odpowiednie zasoby i dostawy pokarmu dla niej i dla młodych. Natomiast inne samce, rywale są w stanie rozpoznać, jakim dużym zagrożeniem, jak ciężkim przeciwnikiem jest taki samiec, który ma terytorium obok.
My mamy, jak słuchamy głosu ptaków, mamy często problem, skąd ten głos dochodzi. Czy możemy tak pokrótce powiedzieć, jeżeli słyszymy jakiś głos i wiemy, jaki to jest głos, to gdzie możemy tego ptaszka szukać? Na przykład skowronek, rozglądać się bliżej ziemi, rozglądać się wysoko w konarach, rozglądać się gdzieś w krzakach. Wróble to najczęściej w krzakach, prawda? I jak lecą stadami, to głośno krzyczą.
No tak, masz rację. No, jeżeli szukamy skowronka, to będzie to oczywiście śpiewającego. On zawsze śpiewa w powietrzu. Czasami zaczyna już podśpiewać sobie trochę na ziemi, ale ogólnie będziemy musieli zwrócić swój wzrok w kierunku powietrza, popatrzeć na niebo
i
go tam
poszukać. W locie śpiewa, to trudne.
Tak, bardzo trudne. To jest niezwykle męczące energetycznie takie ogromne wyzwanie dla takiego małego ptaszka. Kiedyś naukowcy zastanawiali się, czy w ogóle skowronek jest możliwy, czyli czy można rzeczywiście tak żyć, tak się zachowywać jak on. Okazuje się, że można. I to jest właśnie jedna też z takich czynników selekcyjnych w naturze, która pozwala przetrwać tylko tym najlepszym, najsilniejszym samcom, najlepiej właśnie przystosowanym do takiej formy śpiewu, zachowania godowego, która pokazuje samicom, że to są te najlepsze osobniki.
Czyli skowronek kilkanaście metrów nad ziemią.
Tak, skowronek kilkanaście metrów nad ziemią. Kiedy słuchamy kosa, to szukamy go gdzieś na szczycie jakiegoś drzewa, podobnie śpiewaka. Lerkę szukamy również w powietrzu. Świergotki również w powietrzu śpiewające. Jeżeli to będą ptaki, drobne ptaki jakieś wróblowe śpiewające, jak pokrzewki, to będzie to wnętrze krzewów najczęściej, bo one dosyć nisko siadają, się tam ukrywają, żeby nie narażać się na taki drapieżników.
Gęsi to oczywiście wysoko, wysoko w powietrzu, ale to wyraźnie słychać.
One często w ogóle odzywają się, słyszymy je na niebie nocą, bo gęsi migrują chętnie nocą, także wychodząc czasami na spacer wieczorny możemy usłyszeć w powietrzu takie gęgające, komunikujące się ze sobą gęsi.
No i ten klęgor żurawi jest też charakterystyczny, to wyraźnie słychać, że to nie są gęsi.
Tak, klęgor żurawi jest niezwykle charakterystyczny, wydawany przez chawicę, która jest zawinięta, bardzo długa, zawinięta. To działa trochę jak takie pudło rezonansowe I co ciekawe, my słyszymy ten głos, jakby to był dźwięk wydawany przez jednego ptaka. Natomiast to jest doskonała synchronizacja odgłosu dwóch ptaków z pary.
Za chwilę powiemy o ptakach, które jeszcze do nas nie przyleciały, ale które już na pewno do nas lecą. Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o ptakach wracających do nas, o tych, które już wróciły i o tych, które przygotowują się do odlotów. Mówiliśmy o tych, które zostały u nas na zimę, mówiliśmy już o tych, które wróciły, tych pierwszych ptakach. Natomiast na jakie ptaki jeszcze czekamy? Najpóźniej przylatują te owadożerne, to prawda?
Tak. No, w dużej mierze jest to uwarunkowane no właśnie rodzajem pokarmu, jaki spożywają. No chyba takim ptakiem, na którego czekamy wyjątkowo,
bocian.
To jest bocian. Tak, no, to już jest taki czas, kiedy
wypatrujemy
bociany. Tak. Kiedy tylko zacznie się marzec, to każde doniesienie dotyczące tego, że już gdzieś bocian został stwierdzony na gnieździe, to jest dowód na to, że przyjdzie wiosna i że to jest ten pierwszy ptak, który przybył z Afryki. W większości przypadków jest to nieprawda. Są to ptaki, które zimują u nas w Polsce albo niedaleko gdzieś na południu Europy, które nie wyleciały poza nasz kontynent.
Nie wyleciały nie dlatego, że coś im się stało, że są okaleczone, tylko też jest tak, że bociany niektóre coraz częściej też u nas zimują.
Tak, one również dostosowują się do panujących warunków pogodowych. To znaczy, jeżeli zimy zaczęły się robić coraz łagodniejsze, to część ptaków próbuje dostosowywać się do tego i podąża, śledzi te zmiany klimatu i to jest dobra strategia, bo taka wędrówka jest niezwykle niebezpieczna, energochłonna, więc lepiej zimować gdzieś niedaleko, gdzie jest pokarm, a nie trzeba znosić tych trudów wędrówki, więc i dużo szybciej są wtedy właśnie na lęgowiskach. A zajęcie dobrego gniazda, no to jest połowa sukcesu, bo wtedy jest i lepsza partnerka, i terytorium, które gwarantuje to, że wokół jest pełno pokarmu i można wychować młode.
Bociany przylatują do nas około 25, pod koniec marca mniej więcej. To gdzie one teraz są?
No właśnie z nadajników, które mamy na ptakach, i jest taka duża grupa, do której należy, nazywa się Grupa Badawcza Bociana Białego i naukowcy stamtąd nakładają od wielu lat, my też to kiedyś robiliśmy, ale nasze ptaki niestety wszystkie zginęły na liniach średniego napięcia i już ich nie śledzimy niestety. Natomiast wiele z bocianów ma nadajniki na plecach, jeszcze nosi je i wiemy, że rozpoczęły już wędrówkę. Dziennie przemierzają około 200 kilometrów. Pierwsze opuszczają już Afrykę. Także lada dzień rzeczywiście możemy się ich spodziewać również u nas, bo w południu Polski, we zachodniej Polsce już pierwsze ptaki się pojawiły. Prawdopodobnie są to te, które zimowały niedaleko, ale już za chwilę będą osobniki te, które zimowały w Afryce. Także no, spodziewajmy się zaraz bocianów.
Lecą, na pewno przylecą. To możemy zagwarantować, że na pewno przylecą. Oprócz bociana, późniejsze ptaki to są jaskółki, jeżyki. To może jaskółki. Już
tak,
są?
Już niedługo nie, jeszcze nie, ale faktycznie niedługo.
Pierwsza podobno wiosny nie czyni.
Przylatują całkiem wcześnie jeszcze, bo pod koniec marca już potrafią się pojawić pierwsze jaskółki. Początek kwietnia, a to różnie jeszcze bywa. Także niedługo będziemy mieli jaskółki, będziemy mieli zaraz pokrzewki. Najpierw pierwsza pojawia się kapturka, która również coraz częściej zaczyna zimować. W Polsce, tutaj na Podlasiu, zdarza się też czasami takie pojedyncze osobniki, przy karmnikach zwłaszcza. Potem rudziki. Z innych pokrzewek będziemy mieli gajówkę, która jest ostatnia, taka najbardziej ciepłolubna. No i właściwie ten kwiecień, jak już przyjdzie, to te przyloty już będą takie rozkręcone maksymalnie, czyli wtedy taka największa fala ptaków do nas przylatuje i na koniec już, pod koniec kwietnia, na początku maja, to już takie ostatnie ptaki, które przylatują wtedy, kiedy rzeczywiście jest już ciepło, jak derkacze, jak jeżyki, najpóźniej żołny. Kiedyś kraski już niestety u nas tutaj nie ma.
Jeżyki na początku maja. Czyli te przeloty, jak się zaczną mniej więcej tak pod koniec marca, to i do maja potrwają.
One się zaczynają właściwie już od pierwszych dni lutego, bo wtedy wracają pierwsze skowronki już na południu Polski i czajki. U nas wiadomo, to trochę później trwa, one są pod koniec i żurawie. U nas są tak pod koniec lutego. I trwa to do połowy, tak mniej więcej połowy maja. Czyli ten okres wędrówek ptaków jest bardzo rozciągnięty i zależy w dużej mierze właśnie od gatunku, od miejsca zimowania. Większość ptaków naszych zimuje w Afryce, ale pojedyncze, na przykład tak jak muchołówka mała, to jest taki ptak, który też przylatuje późno, bo już pod koniec kwietnia, i zimuje w Azji.
Dlaczego ptaki w ogóle odlatują? Czy nie mogłyby zostać u nas?
Teoretycznie mogłyby, bo budowa ich ciała i to, że pokryte są piórami, zapewnia im doskonałą izolację od chłodu. Zresztą dobrym przykładem są sikorki.
Czyli zima im nie straszna generalnie.
Nie. No, dobrym przykładem są sikorki, wróble, które myśli króliki, nasze najmniejsze ptaki, które potrafią u nas zimować. I dla nich zimno jako takie nie jest wielkim problemem. Problemem jest brak pokarmu. I to jest główna przyczyna, która zmusza ptaki do takich spektakularnych wędrówek każdego roku, czyli ograniczone zasoby pokarmowe. No niestety to one wymuszają właśnie te sezonowe wędrówki, zmiany miejsca gniazdowania na miejsca zimowania na południu. I to zostało tak zsynchronizowane. Kiedy u nas zaczyna brakować pokarmu, to na zimowiskach wtedy ten pokarm się zaczyna. I na odwrót, kiedy tam się zaczyna kończyć, to u nas rozpoczyna się wiosna i tak to niesamowicie ten mechanizm został zaprojektowany i działa. I niestety ostatnio nasze działania powodują, że coraz bardziej jest rozregulowywany.
Czy powinniśmy jeszcze dokarmiać ptaki, czy już możemy powoli z tego rezygnować? One i tak rzadziej już zaglądają na nasze balkony.
Ja mam takie podejście do tego, że to same ptaki pokazują nam, kiedy należy to skończyć robić. Teoretycznie jakąś garść słonecznika w tym karmniku możemy trzymać i obserwować, co tam się dzieje, ale takiego masowego i systematycznego dokarmiania już nie ma sensu podejmować, bo ptaki mają coraz więcej naturalnego pokarmu. Zaczynają się przemieszczać w miejsca, gdzie zajmują swoje terytoria właśnie lęgowe, czyli z dala też od miejsc dokarmiania. Już nie są tak skoncentrowane w dużych grupach i stąd ten pokarm staje się dla nich mniej atrakcyjny.
Za chwilę powiemy o tym, czy ptaki są zmęczone po podróży i jak odpoczywają? Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku jest naszym gościem, a rozmawiamy o powrotach ptaków z ciepłych krajów. Czekamy oczywiście już na te ptaki, które najbardziej są charakterystyczne dla nas, czyli na bociany między innymi też. Kiedy ptaki dolecą już z ciepłych krajów na te swoje miejsca, co one robią? Czy one najpierw szukają gniazda? Czy one najpierw odpoczywają? Czy one lecą w stadzie, a potem się rozbijają i każdy zakłada własną rodzinę? Jak to wygląda?
Rozpoczyna się od uzupełniania zapasów energii, czyli zaczynają najpierw żerować intensywnie.
Tak, bo one są bardzo wyczerpane. Poza tym widzimy czasami bociany, które są tak brudne, że aż trudno te czerń odróżnić.
Tak, ptaki są niezwykle wyczerpane. Wynika to też z takich ogromnych kosztów takiego energetycznych lotu, takiej wędrówki, bo w przypadku ptaków migrujących dochodzi do takiego procesu redukcji funkcji i sprawności układu pokarmowego, co jest bardzo ciekawe. Cały wydatek jest, cała energia jest skierowana w stronę mięśni, aby jak najszybciej i jak najsprawniej przemieszczać się w okresie wędrówek. Ten układ pokarmowy jest tak mocno czasami zredukowany, że ptaki w pierwszych dniach po wylądowaniu i próbie uzupełnienia zapasów pokarmu, ptaki mogą nawet chudnąć. Dlatego, że przyjmowanie, co jest takim paradoksem by się wydawało, ale ten układ jest jeszcze tak niewydajny, zanim on wejdzie na najwyższe obroty, zanim powróci do jego zdolności do trawienia pokarmu, jest tak jeszcze zredukowany, że nie jest w stanie jakby czerpać maksymalnych korzyści z pokarmu, który przyjmuje. I to właśnie dlatego paradoksalnie niektóre mogą chudnąć. I to pokazuje, jak niesamowity jest ten proces dostosowywania się do takich wędrówek już na poziomie fizjologicznym i to, jak jest kosztowny. Potem, kiedy już uzupełnią zapasy, oczywiście zajmują terytoria, zaczynają ich bronić, śpiewem akcentować partnerkom przyszłym, socjalnym, jednej.
Już oddzielają się
więcej
od tego stada, tak?
Tak, jakby zaczynają zajmować terytoria. Jeżeli są terytorialne, większość tak. Szpaki na przykład nie są terytorialne, także potrafią się gnieździć jeden koło drugiego i tolerują siebie. No i potem przystępują do składania jaj, wysiadywania tych jaj, karmienia młodych. Niektóre potrafią gnieździć się nawet dwa razy, jak na przykład jaskółki, oknówki, dymówki. Mimo że pokonują tak ogromne dystanse, to potrafią wyprowadzić dwa lęgi w ciągu roku. No, nic dziwnego w przypadku mazurków czy wróbli, bo one potrafią nawet 2-3 razy, no, ale one są na miejscu. A jaskółki potrafią to zrobić właśnie nawet dwukrotnie.
Czy one jeszcze głośniej wtedy śpiewają? Czy nie zużywają już energii na śpiew?
To wszystko się zmienia właśnie w okresie lęgowym. Na początku, przez to, że muszą zdobyć partnera, to są głośniejsze, no ale z czasem ponieważ ta funkcja już przestaje być, kiedy już zdobędą partnera jakiegoś socjalnego, jednego, drugiego, czy kilka, bo niektóre ptaki łączą się w parę z kilkoma partnerami, no to ten śpiew już nie jest taki potrzebny, wręcz może być niebezpieczny, bo sprowadza drapieżniki, więc mogą sobie coś tam podśpiewywać, żeby informować inne samce o tym, że to jest jego terytorium i nie wolno tutaj wkraczać, ale nie jest już tak to intensywne jak na początku.
My wiemy, że bociany zazwyczaj wracają do tych samych gniazd. Zdarza im się oczywiście budować od nowa, ale czy inne ptaki budują nowe gniazda, czy też inne ptaki wracają do swoich?
Większość ptaków, zwłaszcza tych drobnych takich śpiewających, buduje każdego roku nowe gniazdo. To wynika też z tego, że te gniazda po pierwsze rozpadają się po okresie zimowym, a po drugie zajmowanie takiego gniazda no, nie jest zbyt dobrym pomysłem z tego względu, że tam się zbiera całkiem sporo różnego rodzaju pasożytów, więc jest bezpieczniej, zdrowiej budować każdego roku nowe gniazdo. Tym bardziej, że te gniazda nie są tak kosztowne w budowie jak gniazdo takiego bociana, które wymaga ogromnej ilości pracy i energii, czy bielika, które jest potężne, wielkie. Zbudowanie takiego mniejszego gniazda, co prawda rozmiary takiego ptaka są mniejsze, ale i materiał użyty do tego jest znacznie mniejszy, no i te gniazda nie są co każdego roku właśnie rozbudowywane, tylko budowane na jeden okres, jeden czas. Poza tym wchodzi tutaj w grę jeszcze bardzo ważny czynnik dotyczący drapieżnictwa, czyli każdego roku warto zmienić trochę lokalizację tego gniazda, żeby nie uczyć drapieżników korzystania z łatwego pokarmu.
Kiedy zaczynają ptaki składać jaja i wysiadywać? Jaki to jest czas? Czy to jest maj, czerwiec? Pewnie zależy to od gatunku.
Tak, znowu zależy to od gatunku. Bardzo różnie. Na przykład puszczyki składają jaja już nawet w niektórych częściach kraju, jak tam, gdzie jest cieplej, w Warszawie czy we Wrocławiu, już pod koniec grudnia. U nas to jest koniec stycznia. Czyli właściwie już wtedy siedzą na jajach, a w innych regionach Polski o tej porze roku, w marcu, to one już mają młode i to całkiem spore. Kruki już też siedzą na jajach, nie we wszystkich regionach Polski. U nas jeszcze widziałem tokujące kruki, odbudowujące, dobudowujące gniazda. Bieliki już siedzą też na jajach, także to też wszystko zależy od gatunku. Żurawie zaraz zaczną budować gniazda i składać jaja. No one, te większe ptaki zaczynają kładać jaja, opiekować się młodymi trochę wcześniej, bo i ten cały proces jest rozciągnięty w czasie, trwa trochę dłużej. W przypadku ptaków tych drobniejszych, mniejszych, to trwa dużo krócej, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby powtarzać lęgi, żeby mieć dwa lęgi w ciągu roku, bo na przykład taka kapturka, pokrzewka, o której już mówiłem, no niedługo do nas przyleci, od momentu wyklucia się piskląt z jaja do opuszczenia gniazda to jest 2 tygodnie. Czyli to jest niezwykle krótki czas, ale też to pokazuje szybki proces rozwoju tych młodych, prawda? My sobie czasami myślimy, że przechodzimy obok jakichś gniazd i płoszymy te ptaki kilka razy w ciągu dnia, no to nic wielkiego się nie dzieje, ale jeżeli to jest, łączy się z tym, że na przykład mocno spadają dostawy pokarmu dla takiego ptaka, no to można sobie wyobrazić, jakie to ma przełożenie na jego kondycję, na jego zdrowie, jeżeli on tak szybko się rozwija, bo potrzebuje dużo tego pokarmu.
Czy już jest za późno na porządkowanie czy na zakładanie budek lęgowych? Mówiliśmy o tym na początku lutego, że to był czas, kiedy te budki lęgowe można było oczyścić, można było ewentualnie założyć. Czy już jest za późno, czy jeszcze ostatni dzwonek, żeby to zrobić?
Budek czyścić już nie wolno, zgodnie z prawem. Mogliśmy to robić do końca lutego. Natomiast jest to dobry czas na wieszanie budek. Bo ptaki właśnie nowy. Dopiero wracają, tak, szpaki dopiero się pojawiają, chętnie korzystają z takich budek, jeżeli im wywiesimy. Sikory też dopiero zajmują rewiry, terytoria, więc jeżeli wywieszymy taką budkę, to jest szansa, że zostanie zajęta. Oczywiście lepiej jest to robić jesienią, bo jest większe prawdopodobieństwo, że ptaki, które będą korzystały z nich jako takie miejsca nocowania, jak właśnie sikory, na wiosnę wyprowadzą tam młode. Ale ten czas jest też dobry do tego, żeby to robić. Właściwie każdy czas jest dobry, żeby pomagać ptakom i zapewniać im miejsca gniazdowania, których niestety ubywa na skutek wycinki drzew, no bo drzewa są niezwykle ważne do tego, żeby powstawały dziuple naturalne, które są dużo lepsze niż i to stare drzewa, niż budki lęgowe. Jeżeli tego brakuje, to jak najbardziej powinniśmy to rekompensować.
To gdzie powinniśmy taką budkę zawiesić, żeby była bezpieczna i żeby ptaki się tam mogły zadomowić?
No najlepiej jakieś co najmniej 3 metry nad ziemią, żeby ludzie też nie mieli dostępu do takiej budki. Na pniu drzewa, na ścianie jakiegoś budynku, jeżeli mamy taką możliwość, to wtedy w takim miejscu zagnieżdżą się wróble, mogą się zagnieździć sikory. Jeżeli mamy takie półotwarte budki, to w takich miejscach gnieżdżą się kopciuszki, możemy się spodziewać tam pliszki w takiej budce, muchołówki szarej. Także i ściany budynku, i drzewa są odpowiednie. Wystawa południowo-wschodnia, żeby budka się za bardzo nie nagrzewała. Tak, żeby ptaki były bezpieczne w takiej budce, to dobrze jest mieć ogród, w którym nie ma kotów wolno takich wychodzących sobie, które mogą niestety ptakom zagrozić wchodzić na takie drzewa. Jeżeli widzimy coś takiego, jeżeli nawet nasz kot tego nie robi, ale kot sąsiadów i chcemy to ograniczyć, to można na takim drzewie zamontować takiej metrowej szerokości taką opaskę, najlepiej z takiej przezroczystej, taką tubę plastikową, która sama się rozszerza jak drzewo rośnie. Znaczy możemy to w każdym momencie oczywiście zdjąć, ale to też jest o tyle takie ciekawe rozwiązanie, że tak, po pierwsze kot się po tym nie będzie mógł wspiąć, a po drugie praktycznie tego nie widać. Także to jest, chroni wtedy takie budki przed atakami kotów.
Także czekamy na ptaki, które jeszcze do nas dolatują i czekamy też na wiosnę, no bo zima była dosyć sroga. Gościem w Ekosferze był Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.